Jesteście przestępcami.
Ostatni weekend zrobiło się głośno o dwóch interwencjach policji. W Gliwicach za brak maseczki zakuto kobietę w kajdanki i wprowadzono do radiowozu. Policja twierdzi, że powód interwencji był inny. Natomiast w Głogowie policja uderzyła pałką i obezwładniła jedną z uczestników protestu przeciw restrykcjom. Czy te interwencje policji były uzasadnione i jaka będzie reakcja Polaków? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Jest poniedziałek, 12 dzień kwietnia. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa. No, poniedziałek, 12 kwietnia. Zaczynamy dzisiaj wieczorem cykl czytania Nowego Testamentu, tym razem od początku, od pierwszej księgi, od Ewangelii Mateusza. Zrobiliśmy przerwę świąteczną, ale dzisiaj wracamy, 20:30.
Zdaje się, że Ewangelia Mateusza jest to księga, którą najczęściej czytają Polacy, także będzie się działo, zapraszamy już o 20:30. A teraz zachęcam Was do pisania Waszych komentarzy, głosów i pytań w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Na początek pokażmy film z Głogowa w województwie dolnośląskim z wczoraj, który wywołał wiele kontrowersji w mediach społecznościowych. Tam odbyła się manifestacja Polaku dawaj z nami. Protestujący byli przeciwni, przeciwko restrykcjom w związku z pandemią COVID-19. Policja zabezpieczała to wydarzenie. Zobaczmy, co wydarzyło się w Głogowie.
Zorowcy,
ten film opublikowała inicjatywa Otwieramy. Tak jak widzieliśmy przed chwilą na materiale, kobietę uderzył pałką funkcjonariusz, jak ustaliła Wirtualna Polska. Był to funkcjonariusz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zanim pokażemy to, co wydarzyło się wcześniej, pytanie do Ciebie, czy znajdujesz w ogóle jakieś uzasadnienie na takie zachowanie policjanta i to wobec kobiety?
No, tu troszeczkę się sytuacja zmieniła od czasów mojej młodości. Dzisiaj kobiety, no, walcząc o równouprawnienie, stały się też, no nie wiem, czy to ma z tym związek, ale tak jak Marian Kowalski opowiadał, będąc często na bramce w różnych lokalach nocnych, to najniebezpieczniejsze interwencje miał właśnie z kobietami. Także tutaj ten etos, powiedzmy, romantyczny, XIX-wieczny, że no, kobiety są takie filigranowe i nie używają tam brzydkich słów i tak dalej, no on już dzisiaj nie istnieje. No ale dalej, tak jak mówi Pismo Święte, kobieta jest słabszą płcią i nadal przynajmniej urzędy państwa, takie działające siłą, czyli policja, no inne służby, wojsko, żandarmeria i tak dalej, powinny w stosunku do kobiet szczególną delikatność w realizowaniu tych środków przymusu bezpośredniego stosować. Tutaj tłumaczenia policji, że ta kobieta zachowywała się agresywnie, to znaczy, że bluzgała na tych policjantów.
Za mundur, jak twierdzi dolnośląska policja.
Jak zobaczymy ten szerszy filmik, no to widać, że tam było wzajemne szarpanie. Wydaje mi się, że to nawet funkcjonariusze najpierw szarpali kobietę, a nie odwrotnie.
Pokażmy film, który opublikowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.
Naszych przyjaciół i sąsiadów. Dlatego prosimy o rozejście. Dzieciakość i rozsądek. Nie tylko dzisiaj, jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii.
Na ziemię!
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa
Przed chwilą widzieliśmy to, co wydarzyło się wcześniej. Widać, że atmosfera była gorąca.
Na pewno ta kobieta nie stanowiła żadnego zagrożenia dla zwartego pododdziału policji. Tam widzimy kilkunastu policjantów w zwartej grupie i ona jedna przeciwko nim. Tam jakiś inny chłopak być może był, też jest brutalnie, zobaczcie, wleczony. On podnosi ręce, pokazuje, że żadnej agresji przedsiębierze nie wykazuje się agresją, ale zobaczcie, jak brutalnie jest ten młody. Niezbyt jakiś tam postawny chłopak tłuczony i wywlekany. Także widać, że policjanci mieli rozkaz być właśnie brutalni. To nie jest przypadek. To jest, myślę, pisowska dyrektywa, która dociera do komend wojewódzkich, a potem do poszczególnych funkcjonariuszy, szczególnie tych idących na interwencję, żeby być brutalnym. No i oni niestety te rozkazy wykonują. No, możemy się tam nad stanem policji też pochylić za chwilę, ale na razie omawiamy to zdarzenie jednostkowe. Zobaczcie Państwo, że tu cała ta manifestacja to jest tylko 100 osób. To nie jest jakiś wielki, niebezpieczny tłum, to jest 100 osób, a te osoby, które tutaj widzimy, są całkowicie w pojedynkę, czyli one ani nie mają przedmiotów niebezpiecznych, na przykład jakichś kij bejsbolowych czy czegoś. Ta pani ma tylko torebkę, nie? Nie stanowią żadnego zagrożenia epidemicznego, no bo ta kobieta jest sama. No to tam już ona nikogo tam nie tego. Jakby funkcjonariusze, jakby funkcjonariusze do niej nie podchodzili, no to by żadnego zagrożenia epidemicznego nie było. Także to jest jeden obraz, który mamy z dnia wczorajszego. A drugi obraz, to bardzo bym prosił to, co się stało w Częstochowie. Tu mamy, w Głogowie mamy 100 osób. Możemy się tam z nimi zgadzać czy nie zgadzać. Są obywatelami Polski, mają prawo protestować. Czy można poprosić przybliżenie tego albo jeszcze kilka innych zdjęć? Zobaczcie, to jest Częstochowa. Tu jeszcze to tak ładnie wygląda, ale są zdjęcia, gdzie o wiele większe tłumy są widoczne. O, zobaczcie na przykład tutaj na tym zdjęciu. Tu widać, że żadne tamte reżimy nie są zachowane. Tu jest wiele tysięcy ludzi skupionych przez długi czas, bo to jest gdzieś, myślę, parę godzin zapewne są w tym tłoku, ścisku. Sami dziennikarze, którzy tam byli, mówią, że wiele osób na początku to jeszcze miało maseczki, ale potem te maseczki lądowały na brodę, ludzie łamali ten dystans i było, można powiedzieć, zbiegowisko wielotysięczne. A co policja zrobiła? A powiedziała, myśmy nie reagowali, bo nas było za mało.
Czyli jak policjantów jest więcej, to wtedy reagują.
To wtedy kobietę widno. Zobaczcie, tu kilkunastu policjantów, jeden chłopak i jedna dziewczyna. I jest bardzo brutalna interwencja. Zobaczcie, najpierw jest chwyt za gardło, bardzo niebezpieczny, mogący uszkodzić krtań, czy jakieś inne delikatne tu kręgi szyjne i tak dalej. Czyli zobaczcie, bardzo nieprofesjonalna, wręcz taka chuligańska, bo tak chuligani się zachowują. Chwyt na szyję, potem jeszcze pałą zdzielenie, powalenie na ziemię, wleczenie, skuwanie. Tylu ich było, no to mogli ją delikatnie wziąć, wykręcić jej ręce czy coś takiego, jeśli już był powód, żeby ją tam zatrzymywać, a nie o tak w sposób chuligański, bandycki z tą kobietą się obchodzić, niezależnie co ona tam wygadywała, no bo na takich manifestacjach to już Prawo i Sprawiedliwość sprowokowało Polaków dostatecznie mocno, to naprawdę tam bluzgi chodzą i to ona
ja
tam pewnie nie... Nie wychodziła poza jakiś kanon tych manifestacji, a zobaczcie, jak strasznie została potraktowana. Czyli mamy 100 osób w Głogowie i przewagę sił policyjnych i wtedy jest brutalność taka, która no, podobna jest do reżimów totalitarnych i mamy Częstochowę, gdzie już Kościół katolicki, jak na Twitterze dzisiaj pisałem, jest państwem w państwie, tam żadne restrykcje nie obowiązują, tam tysiące ludzi balują w tym samym czasie. Zobaczcie, tu tych ludzi, tę setkę, że tak powiem, gazem, pałą, za gardło, w kajdany, a tu na Jasnej Górze fiesta i policja grzeczniutko i
ale
tak dalej.
Ale czy myślisz, że to policja jest winna tej sytuacji?
Nie, no policja przecież nie jest formacją samodzielną, oderwaną od struktury władzy. To jest pisowska formacja dzisiaj, znaczy w sensie PiS sprawuje nadzór, minister spraw wewnętrznych i administracji, czy jak się on tam dzisiaj nazywa, czyli Kamiński chyba tam jest tym szefem policjantów, a Kaczyński jest nad szefem, nie? Bo tam jest Oberkommando i Komando, nie? Tam dwa mają takie, bo Kaczyński jest nad Kamińskim, nie wiadomo, gdzie jest Morawiecki. A nie, on na pogrzebie, on jest na pogrzebie Krzysztofa Krawczyka. Oczywiście wydarzenie bardzo smutne, wstrząsnęło wielu Polakami, ale zobaczcie, na tym pogrzebie znowu są tysiące osób, jest premier, czyli jest wadza,
czyli
i nie ma żadnych ograniczeń. Tysiące ludzi, często bez maseczek, się tam kłębią i tutaj policja nie reaguje. Ten przypadek z Gliwic, nałóżmy na to, idzie se kobita ulicą. Nie ma maseczki, to prawda. I teraz podjeżdża do niej patrol policyjny.
Pokażmy sytuację z Gliwic, też z ostatniego weekendu.
Syny jebane. Ciuliu, zabrać maseczki w kajdanki, kurwa. Pojebani ludzie, nie? No zabrać maski, no pojebani, kurwa. Popierdoleni. Że no, bez maski ją zawijają, no kurwa, to już trzeba być. No, to już trzeba być spierdolniętym, kurwa. Tak o. Śmiech, no szczyty, no.
Maseczkę założę, to jej nie będą.
A to szczyt, no dokładnie, no.
Była to interwencja drogówki w Gliwicach i mamy już wytłumaczenie rzecznika gliwickiej komendy. Była taka interwencja, lecz powodem zatrzymania kobiety nie był fakt braku maseczki, tylko odmowa wylegitymizowania się i lekceważenie poleceń policjantów. Czy myślisz, że to jest dostateczny nie, no, powód, to jest, żeby to jest, prowadzić kobietę, zakuć i wprowadzić do radiowozu?
To jest kpina, a nie wytłumaczenie, bo rzeczywiście policjant w Polsce ma prawo legitymowania takich no, niewinnych ludzi, jeśli jest jakieś podejrzenie, że ten człowiek dokonał jakiegoś przestępstwa czy tam wykroczenia, no już nie wiem, nie jestem specjalistą w tych uprawnieniach, ale policja absolutnie nie może tak sobie przyjść do każdego i dawaj dowód i tak dalej. Musi być jakiś czyn wcześniej, czy podejrzenie, że ta osoba na przykład jest podobna do jakiegoś poszukiwanego i tak dalej. Musi być uzasadnienie podjęcia takiej interwencji. Jest to niedogodna dla obywatela interwencja, stresująca, legitymowanie, nie wiadomo o co chodzi. Ja byłem kilkukrotnie legitymowany na różnych manifestacjach. Staliśmy z poszanowaniem prawa i wtedy policja na rozkazy Platformy i PSL-u, tam pod Pałacem Prezydenckim był nawet taki filmik, to tam ludzie się zaczęli zbierać już w mojej obronie i tak dalej. I kilka takich tu, biskup Życiński policję na mnie nasyłał, jak szopkę taką robił w maju 2010 roku, a myśmy zrobili pikietę całkowicie legalną z zachowaniem wszystkich ilości uczestników i tak dalej. Jednak policja przyjechała i próbowała tam mieszać, jakieś dolegliwości nam robić. Później tam byłem ciągany po komisariatach i tak dalej. Także znam to z autopsji z lat 2010-11 i tak dalej. Teraz znam z pisowskiej autopsji, ale to już inna historia. Także policjant powinien mieć powód podjęcia takiej interwencji. Zobaczcie, tu jest policja drogowa. Widać, że oni mają te białe te przykrycia czapek. Czyli policja drogowa nie jest od tego, żeby sprawdzać tam maseczki czy reżim sanitarny jest tego. Ona jest od tego, żeby tam porządek na drogach był. Raczej tak rozumiem mandat policji drogowej. Zobaczcie, że tutaj ci policjanci czepili się tej kobiety. Również, zobaczcie, pusta ulica. Czy ona idzie w maseczce, czy ona idzie bez maseczki, nie ma to najmniejszego znaczenia z punktu widzenia zagrożenia epidemicznego. Ma tylko znaczenie legalistyczne. Czyli jak już bardzo ten policjant chciał, to przejeżdżając mógł włączyć megafon i powiedzieć tam pani w niebieskim czy białym sweterku, poproszę założyć maseczkę i pojechać se dalej i nie robić szopki, nie antagonizować obywateli. Napięcie i tak w sprawach tych związanych z chińskim wirusem jest ogromne w Polsce i coraz większe ze względu na nieudolność rządu i przedłużanie się tego stanu lockdownu, czyli policja powinna być, można powiedzieć, lać olej na wzburzone emocje społeczne, a widać, że na rozkaz...
Pamiętamy wydarzenia z listopada, że coraz bardziej spada też zaufanie do policji,
a po dzisiaj, ostatnim dzisiaj weekendzie to... bardzo brzydko się tam mówi.
To jest bardzo słabo
na
z wizerunkiem
społecznościowych
policji.
O policji.
Ale jeszcze wracając do maseczek, gdyby... przypomnijmy zachowania polityków PiS, na przykład prezesa Jarosława Kaczyńskiego na mszy w Starachowicach. Jakoś wtedy nikt się go nie czepiał, ani policja,
widać, dzisiaj
ani
policja
sanepid.
Nie widzi żadnego problemu. Widać, że mamy ustrój feudalny, w którym panom feudalnym, no i pierwszemu sekretarzowi, towarzyszowi Wiesławowi to wolno wszystko, a kobiecie na ulicy nie wolno już niczego, no tylko paru drabów ją weźmie i zakuje. Ona widać, że jest bardzo zestresowana, przestraszona, mówi ludzie, co oni mi robią, no bo to normalnie jak gdzieś, nie. Wiecie, łapanka z czasów II wojny światowej pewnie tej kobicie się tam przypomniała to, co na filmach widziała. Ona nigdy w życiu, podejrzewam, tego nie przeżyła, bo większość obywateli, a ona tu nie wygląda na jakąś tam przestępczynię czy nie wiadomo kogoś, to z policją, jeśli chodzi o interwencję, nie ma żadnego kontaktu. Także pewnie to dla niej pierwszy raz w życiu, że ją w ogóle zakuwają w kajdanki. Większość obywateli w ogóle nie widziała kajdanek na oczy z bliska, nie tylko gdzieś tam w filmach czy może w jakichś reportażach. No i teraz ta kobieta jest przedmiotem napaści, bo tak trzeba nazwać, jest przedmiotem napaści funkcjonariuszy. Absolutnie niewspółmierna reakcja do jej zachowania.
Czy to
do
jest
jej zachowania.
Tak...
Pusta ulica i ona se idzie bez maseczki. No niech se idzie. No co to komu przeszkadza, nie? Kaczyński w kościele, jak jeszcze przemawia, no to przecież rozsiewa, że tak powiem, te mikrokropelki na cały kościół. Tam wszyscy muszą to później wdychać. To jest zagrożenie. I tutaj powinna być reakcja, czy to właściciela obiektu, księdza proboszcza, czy kogoś z władz, bo przecież tam z nim byli różni ochroniarze, policjanci, ministrowie, czy tego typu towarzystwo. Powinna być reakcja: prezesie, nałóż maseczkę. A tu zobaczcie, było tam doniesienie i na policję, i do jakiegoś tam sanepidu. Nie, wszystko fajniuśko. Przecież podobna szopka była u Rydzyka, gdzie Ziobro tam siedział. I tak samo nie były spełnione te obostrzenia. A oczywiście sanepid powiedział, że wszystko było cycuś glancuś. No to zobaczcie, jaka jest dysproporcja. Mamy Gliwice, mamy Głogów, gdzie obywatele są w mniejszości. Tam sobie policja może używać, bo ma przyzwolenie. Policja by się tak nie zachowywała, gdyby nie miała przyzwolenia od Jarosława Kaczyńskiego poprzez tam odpowiednie sznurki hierarchii.
Ale czy w tej sytuacji to policjanci nie są tak naprawdę ofiarami, bo na nich jest skierowana złość społeczeństwa, które jest już zmęczone działaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości, no a policjanci są na tej pierwszej linii frontu, no i kiedy ktoś ich atakuje, no to oni też chcą się bronić w jakiś sposób.
Na pewno ten patrol drogówki nie był przez tę kobietę w Gliwicach atakowany, nie? To widać, że oni tu są agresorami, oni absolutnie podejmują interwencję niewspółmierną do skali zjawiska, która tam jest. Powinni zostać ukarani, dla przykładu też innym policjantom. Nie? Ten policjant w Głogowie, no rzeczywiście tam ta kobieta się awanturuje, ale są inne środki. Można było ją minąć i w ogóle zlekceważyć, no bo tam cały tłum, wszyscy są podekscytowani, wszyscy tam krzyczą różne rzeczy.
No to też działają silne emocje.
No właśnie o tym mówię, że tu policja nie powinna, w ogóle co te 100 osób tam, jakie zagrożenie? No najwyżej sami się pozarażają, no nie wierzą w koronawirusa, no to jak się pozarażają, to nawet im ta wiara może, znaczy może część zmądrzeje, część uwierzy, że jednak koronawirus jest. To profesor Simon często opisuje tych koronasceptyków, którzy ledwo dysząc przychodzą do niego do szpitala, no i on im tam pomaga, a oni jeszcze tam niekiedy dalej wygrażają, że nie ma koronawirusa i tak dalej, nie? No ale to już jest jakiś tam folklor, niestety sporej części polskiego społeczeństwa. Niech by sobie tam pokrzyczeli. No policja jak już chciała interweniować, no to powinna tylko oddzielić tę grupę, żeby tam nie stanowiła zagrożenia dla innych. Oni tam, każdy dobrowolnie przyszedł, przecież nikt ich nie tego. Niech by sobie tam powykrzykiwali, jak chcą ich tam filmować, jak chcą ich później tam jakieś mandaty, ale to w ogóle tam machną na to ręką. By se poszli do domu, czyli policja w chrześcijańskiej republice, owszem, byłaby na posterunku, żeby coś z tego tam nie wynikło, żeby tam nie zaczęli demolować, wybijać szyb z samochodów, nie? Czyli byłaby gotowa tego, ale jak oni tylko se stoją i krzyczą w maseczkach czy bez, no jak oni tam nie wierzą w koronawirusa, no to przecież oni i tak tam, gdzie tylko, że tak powiem, policja nie widzi, to i tak tam bez tych maseczek chodzą, no to ich tam ta interwencja nie uratuje przed niczym, to niech by sobie tam podarli się na tym świeżym powietrzu i z godzinę czy dwie by się im znudziło, poszliby do domu i nie byłoby żadnej sprawy. Żadnej sprawy. Po co przygotowane do działań szturmowych, wiecie, ściągają policjantów, nie? Zamiast mieć urlop tam, czy wolne w domu se siedzieć z rodziną, odstresować się, no to oni im co raz robią takie capstrzyki, każą im jeździć. Zresztą policja, już sami policjanci, bo pytasz, czy są ofiarami, czy nie, już rzeczywiście mają tego dosyć. Tam gdzieś słyszałem
też nie
badania.
Nie chcą jeździć na zgromadzenia do Warszawy. Boją się też o swoje
tak, boją się
życie,
o swoje zdrowie. Wielu się zakaziło, nie w wyniku tych manifestacji, tylko często w tych busach policyjnych są stłoczeni, jadą niekiedy po wiele godzin, bo to z całej Polski do Warszawy ściągają tych policjantów na te manifestacje. Jadą, wystarczy jeden chory, no to już zaraz tam kilkunastu kolegów się zarazi. Słyszałem takie przypadki. Policja w ogóle później o nich nie dba, o tych chorych policjantów, ma ich w nosie i tak dalej. Radźcie sobie sami, oni często są inwalidami potem. To policja umywa ręce, a to przecież policja ich zakaziła przez te bzdurne, właśnie pozbawione tych zabezpieczeń przeciwwirusowych manifestacje. Koszt ogromny jest tego. Sprzęt trzeba, wiecie, no oni są w ciężkim sprzęcie, to już ich buzuje. Bo wiecie,
codziennie są narażeni.
Człowiek, wiecie, z pałą, no to on szuka komu przywalić, no bo jemu dali pałę po to, żeby przywalić. No to on już jest pobudzony w tym ciężkim sprzęcie, wiecie, nie tam, że w mundurze, tak jak angielski policjant do dżentelmena przemawia, tylko on już tu w ciężkim starczą, będzie walczył z terrorystami, nie wiadomo z kim, nie? Jeszcze być może niektórzy się tam czymś szprycują, nie wiem, bo te interwencje dziwnie rzeczywiście wyglądają. Na marszu 11 listopada też przecież była taka interwencja policjantów, którzy zaatakowali dziennikarzy w ogóle stojący, wrzucili im gaz, coś tam jeszcze, nie? To także widzimy, że tu
narasta też wrogość między
jakaś,
policją,
wiecie,
a
coś z psychiką części tych funkcjonariuszy, także nie wiadomo, czy oni są w jakiś sposób się tam sami napędzają. Jeszcze 40% funkcjonariuszy powiedziało, że jak dalej będą te zmuszanie ich do tych interwencji bzdurnych, głupich, to oni pójdą na zwolnienia lekarskie, czyli widać, że jest też bunt już w samej policji. No ale część takich, można powiedzieć, ludzi, którzy przyszli ze środowisk chuligańskich, bo przypominam, że od wielu lat nabór do policji, no to pozostawia wiele do życzenia, to absolutnie nie są ludzie nienaganni, bez wyroków, czy tam bez jakiejś kryminalnej przeszłości i tak dalej, czyli często ich, że tak powiem, zachowanie jest chuligańskie w cywilu, no to oni się przebiorą jeszcze w ten rynsztunek, jeszcze wadza im powie, że tam są wrogowie ludu, albo że tam już jest nihilizm, jak to Jarosław Kaczyński mówi, i jeszcze powie, nic wam się nie stanie, pałujcie ich, nic wam się nie stanie. Podejrzewam, że mają zapewnioną w jakiś sposób bezkarność. Także element chuligański w policji i do tego bezkarność gwarantowana przez pisowskich decydentów.
W takim razie, co ty byś radził zwykłym policjantom? Jak zachować się w takiej sytuacji, kiedy na przykład nie są za tym, żeby interweniować, ale mają takie polecenie z góry?
Wiesz, no to jest bardzo trudna sprawa, tu jakiegoś takiego jednego ogólnego przepisu na to, jak sobie radzić z wieloma sytuacjami, w której policjanci się będą znajdować. Mówię o uczciwych policjantach. No to nie dam, no, oprócz tego, że no, zachowywać się uczciwie. Zachowywać się uczciwie i pamiętać, że wy jesteście na służbie u Boga i narodu. Nie jesteście na służbie u pisowskich jakichś aparatczyków, czy SLD-owskich, czy platformerskich, czy PSL-owskich i tak dalej. Jesteście na służbie u Boga i ludzi. Dlatego powinniście to, co Bóg nakazał, czyli te normy uczciwości, sprawiedliwości, poszanowania dobrego prawa, powinniście wy zawsze stać na straży tego i jeszcze też zadać sobie pytanie, czy ci ludzie są agresorami czy ofiarami, przeciwko którym macie stanąć z bronią praktycznie. Czy to są ofiary systemu, czy to są ofiary rządu, czy też to są agresorzy, przeciwnicy państwa polskiego? To pytanie każdy uczciwy policjant powinien sobie zadawać i dopiero wtedy podejmować interwencję. Niekiedy trzeba zapłacić za uczciwość. Niekiedy nie da się, że tak powiem, wykonywać rozkazów i być uczciwym. Nie? To przecież historia II wojny światowej, zarówno w komunistycznych krajach, jak i w hitlerowskich, pokazała, że samo wydanie rozkazu nie jest dla żołnierza, policjanta, funkcjonariusza państwowego odpowiednim gwarantem bezkarności. Bo każdy sąd powie, miał pan sumienie, miał pan prawo, które pan wiedział, że pan łamie, dlatego rozkaz pana nie usprawiedliwia. I ci policjanci, którzy łamią prawo, powinni być przez już sądy wolnej Polski rzeczywiście skazywani. Rzeczywiście skazywani. Bo policja to jest niebezpieczne narzędzie. To nie jest tylko pała. Oni mają też przecież broń gładkolufową. Przecież były też przypadki utraty oka, na przykład przez rolników protestujących, gdzie też głupi policjanci zastosowali bez sensu broń gładkolufową, mierząc w głowy, a nie w nogi. Dziennikarze też tracili wzrok, czy tam uszczerbek na zdrowiu poważny właśnie w wyniku użycia broni gładkolufowej, kul gumowych, ale też bardzo, bardzo niebezpiecznych, czy w ostateczności mają broń ostrą. Mają broń ostrą, także użycie policji powinno być naprawdę ostatecznością, a to, co powinno się dziać w demokratycznym państwie, w Republice Chrześcijańskiej, to oczywiście Polska tego nie jest ani demokracją, ani jak powinno być. Powinno opierać się na przekonaniu społeczeństwa, czyli na zaufaniu obywateli do władzy, tak jak na przykład na Tajwanie. Przecież te wszystkie restrykcje obywatele Tajwanu do dzisiaj przestrzegają. Tam no, zdarzył się wypadek śmiertelny chyba w ciągu całej wojny z komunistycznymi Chinami podczas tego ataku bronią biologiczną na Tajwan. Zginęło przez rok czasu 11 osób. 11 osób, a u nas już kilkadziesiąt tysięcy. U nas już zbliżamy się niedługo pewnie do 100 tysięcy, bo tutaj ta fala zgonów. No dzisiaj tam trochę mniej, ale pamiętamy, że parę dni wcześniej mamy wielkie rekordy zbliżające się do 1000 trupów dziennie w wyniku tej zbrojnej napaści komunistycznych Chin na wolny świat. Także tutaj państwo powinno budować zaufanie. Państwo powinno budować więź obywatel-władza. Państwo powinno budować tak zwany kapitał społeczny, czyli zaufanie pomiędzy grupami, różnymi grupami społecznymi. Co robi władza PiS? Nie ma żadnego zaufania na poziomie rząd-obywatel, ale też PiS eskaluje konflikty wewnętrzne. Cały czas chce się utrzymać przy władzy poprzez skłócanie Polaków. I tu no, przerwę w tym momencie.
I to akurat im się dobrze udaje. Mówisz o tym odbudowaniu zaufania. W takim razie chciałam cię zapytać, co ty byś dzisiaj zrobił na miejscu komendanta głównego policji? Dzisiaj próbowaliśmy zaprosić do naszego programu przedstawicieli policji, ale tak jak słyszałam, że mają bardzo zajęty dzień, bardzo dużo wywiadów. Ale co ty byś dzisiaj radził szefostwu policji? Co zrobić w tej sytuacji, kiedy szczególnie po tych wydarzeniach w Głogowie jest burza medialna i wielka niechęć do policjantów?
Ja nie znam komendanta głównego policji. Nie wiem, czy to jest człowiek o mentalności takiego przydupasa władzy, co zrobi wszystko na rozkaz, byle tylko mieć tam dacze pod miastem, czy nowy dom, czy coś takiego? Czy to jest człowiek szlachetny, uczciwy, który rzeczywiście dobrem narodu i tam może tam Boga, to już nie wiem, czy zna, czy nie zna, no to już jest tego, ale przynajmniej może ma jakieś poczucie prawa. Nie znam człowieka, no to nie mogę mu nic radzić, no bo jeśli to jest szuja, no to co ja będę mu radził, a jeśli człowiek uczciwy, to ja też nie muszę
jak odbudować radzić.
O, to jest daleka droga i tutaj trzeba by zaprosić policjantów. To myślę, że ta formacja gdzieś dojdzie do jakiegoś punktu degeneracji, bo przypominam, że to jest milicja obywatelska przebrana w mundury policji. Przecież policja nie funkcjonuje na podstawie ustaw policji przedwojennej, tylko na podstawie, można powiedzieć, i sposobu szkolenia, i wszystkiego związanego z milicją obywatelską. Tylko no, została tak przebrana tam jakieś drobne, tam największych bandziorów komunistycznych w ramach jakiejś tam oczyszczenia i tak dalej, no wyrzucono z tej policji, ale myślę, że dalej myślenie takie komunistyczne pozostało w dużej części w tej formacji. I rzeczywiście w latach 90. policja zaczęła troszeczkę odbudowywać swoją reputację. Tam zdaje się nawet przodowała w rankingach zaufania społecznego. Rzeczywiście wtedy tam mafie się różne takie postkomunistyczne no, rozwijały praktycznie bezkarnie. Tam pracownicy SB przeszli do mafii, no i policja była w dużej mierze bezradna. I wtedy no, społeczna taka jak gdyby sympatia była po stronie policji i ten etos policjanta szedł w górę. Ale to, co dzisiaj robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest, myślę, jakieś zaoranie tej formacji. I nie jestem pewien, czy w nowej, wolnej Polsce nie będzie potrzebne zbudowanie od podstaw jakiejś formacji policyjnej. Być może też trzeba by, znaczy nawet nie być może, tylko na pewno trzeba by zmienić sposób funkcjonowania policji z takiego scentralizowanego, czyli jest towarzysz Jarosław, pod nim leży ten, jak on się tam nazywa, Kamiński, a pod nim dopiero ten szef policji, no i później tak to leci, że tak powiem, hierarchicznie do ostatniego policjanta. Ten układ jest patologiczny, bo on rodzi lojalność wobec władzy, a nie wobec prawa, wobec praw obywatelskich, wobec narodu. Dlatego trzeba by zbudować policję o charakterze terytorialnym i gdzie szef policji byłby, tak jak szeryf w Stanach Zjednoczonych, wybierany przez daną społeczność, powiatu powiedzmy.
Bo gdzieś odpowiadał przed mieszkańcami.
Przed mieszkańcami taki regionu. Szeryf wybierany, czyli szef policji powiatowej, nie? I ona by miała główne zadania. Policja państwowa federalna, czyli na szczeblu całego państwa powinna być okrojona, powinna działać tylko w bardzo wąskich zakresach, a główny ciężar powinien pójść na policję lokalną, dobrze przygotowaną, uzbrojoną i tak dalej. To, żeby to nie była taka namiastka policji lokalnej, jak zbudowano tak zwaną straż, jak on się tam nazywa? Taka straż miejska chyba, nie? To jest parodia często, nie? Tam chodzą babciom, tam jakieś sprzedaje rzodkiewkę babcia, no to ją capas, a jeśli chodzi o bandziorów, to nic tam nie mogą zrobić. Także nie o to chodzi, tylko o prawdziwą policję, dobrze wyszkoloną, wyposażoną, taki szeryf wybierany, no to będzie dbał, żeby nie wziąć jakiegoś gangusa, jakiegoś chuligana do tej formacji, bo zaraz przy wyborach mu powiedzą, zobacz, wziąłeś z podwórka paru gangusów, no i zobacz, co oni teraz robią, no i przegra i nie będzie kolejnym tym szeryfem, także on będzie dbał o i sprawność fizyczną też tych policjantów, sprawność duchową, poziom moralny, no bo on będzie odpowiadał za to. Także no pytasz mnie, no
przed nami.
To ja mogę długo gadać, ale
na
myślę...
Na pewno będziemy kontynuować ten
myślę,
temat.
Że tu PiS zaora. PiS przypomina mi króla Midasa, tylko tamten zamieniał wszystko w złoto, a PiS zamienia, wiecie, w co. Nie? Także tak pewnie i skończy się z autorytetem policji, tej jeszcze nie za bardzo, bo to nie wiadomo, czy to policja, czy milicja, jak to ugryźć ten temat, to niech historycy się nad tym głowią. No niestety po takim tym wzroście popularności policji w latach 90. Tutaj i poprzednie ekipy, bo przypominam, że ekipa Platformy i PSL-u też ma na sobie bardzo kryminalne działania, jeśli chodzi na przykład o kibiców Legii. Nie? Tu mówiliśmy o Głogowie, tam też to byli kibice lokalnej drużyny w większości wśród tych 100 osób. No to mamy przecież ogromną łapankę praktycznie na kibiców Legii w Warszawie, gdzie chyba 700 osób zostało zatrzymanych, że też kobiety były brutalnie traktowane. Dzisiaj Platforma Obywatelska tam wylewa łzy.
Są komentarze polityków Michała Szczerba. Mamy też głos Janusza Piechocińskiego, który napisał na Twitterze, czy komendant w Głogowie napisał raport i złożył już rezygnację. Czy pan, panie komendancie, ma matkę, żonę, córkę? Zapytał je pan, co o pana funkcjonariuszach sądzą?
Bardzo ładne słowa, tylko ja bym przypomniał ekipie PSL i PO, która rządziła wtedy, kiedy był ten napad na kibiców Legii, czy wtedy też takie piękne słowa powiedzieli. No i myślę, że nie. Także tu mamy w Polsce kompletny uwiąd moralny wszystkich elit tych okrągłostołowych. Tu żadna ze stron tego sporu. PiS szło do władzy z takim hasłem dobra zmiana, że oni standardy moralne wniosą do władzy, do zachowania funkcjonariuszy publicznych. Zobaczcie, że przebili dno, które wcześniej wyznaczył PSL i Platforma Obywatelska. To PiS dzielnie to dno przebił. I to widzieliśmy obrazki dzisiaj na filmach.
Podsumowując, czy ktoś personalnie powinien odpowiedzieć za to, co wydarzyło się w Gliwicach i w Głogowie?
Jarosław Kaczyński.
W jaki sposób?
No Trybunał Stanu. Bo to jest przecież zbrodnia na narodzie, to co robi Jarosław Kaczyński. Oczywiście on ma przydupasów do pomocy, wprowadzenie państwa do wojny biologicznej i ataku komunistycznych Chin, za organizowanie szopek przeróżnych typu wybory, za ogromną korupcję i wręcz można powiedzieć celowe działania zakażające Polaków, za przeróżne opóźnienie, jeśli chodzi o reformę służby zdrowia, za dzielenie Polaków, to już mówię o jesieni zeszłego roku, kiedy w momencie, kiedy trzeba było konsolidować naród, sprawiać, żeby Polacy, trzymajmy się razem, jeszcze doczekamy do końca pandemii, jeszcze trochę, wytrzymajmy, pomagajmy sobie nawzajem, on napuścił Polaków na siebie. To Jarosław Kaczyński celowo zrobił. Najpierw wyciągnął z szafy jakiegoś futrzaka i tam z tym moskalem, moskalik, zaczęli gmerać, żeby młodzież pozyskać dla PiSu, nie? No to ogromna jatka, a potem wprowadzili sprawę aborcji i już były hasła na W i różne brzydkie rzeczy, a do tego dokładają. Oni dokładają kolejny konflikt po konflikcie, żeby skłócać Polaków. Za to odpowiada personalnie Jarosław Kaczyński.
Czy liczysz na ten Trybunał Stanu?
Przecież tam czy liczę, no tam... Nie wiem, no co, to ja nie jestem prorokiem, żebym ci powiedział, co będzie, czy Polska w ogóle jeszcze będzie. Bo być może Jarosław Kaczyński razem z przydupasami to są grabarze państwa polskiego. I oni mają zadanie skompromitować władzę państwa polskiego przed obywatelami, żeby Polacy powiedzieli polskiemu rządowi, to o to chodzi. To jest prawdziwy cel Kaczyńskiego w moim odbiorze. Dlatego ja nie wiem, czy Polska jeszcze będzie tak, żeby tego człowieka postawić przed Trybunałem Stanu i wymierzyć mu sprawiedliwość. Nie wiem.
Wczoraj na nauczaniu rozmawialiśmy o przyszłości Polski. Polecamy kazanie pastora Pawła Chojeckiego. Znajdziecie je na naszym kanale. Pojawiają się jeszcze takie głosy, że policja przynajmniej dba o to, żeby w Polsce nie pojawił się chaos. Czy myślisz, że czeka nas ten chaos? Czy on jest nieunikniony?
Na razie Polacy sobie dość dobrze radzą tam, gdzie im rząd nie przeszkadza. Tu przykładem jest organizacja szczepień. Nie? To powinna być nauczka dla wszystkich badających pod względem socjologicznym charakter organizacji państwa dla Polaków. Bo państwo dla Polaków To nie może być takie samo jak państwo dla Rosjan czy państwo dla Niemców. Tam na przykład Niemcy no, są przyzwyczajeni, że państwo za nich decyduje i jest dość duży stopień zaufania obywateli do państwa. Oni mają przekonanie, że czy Hitler, czy Merkel, czy tam nawet jakiś ten, co całował się z Breżniewem, jak on się tam nazywa, taki ten Ceausescu z Demokratycznej Republiki Kongo, przepraszam, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, jak on się nazywał? Honecker, nie? Niemcy, niezależnie czy mają Hitlera, Honeckera czy Merkel, oni ufają swojej władzy, nie? I rzeczywiście tam ta władza no, dużo lepiej tam dba o Niemcy.
O, tu, prosimy o zdjęcie.
To widzicie LGBT w wydaniu komunistycznym, proszę bardzo. Także widzicie, że wcale komunizm nie odstawał tak od dzisiejszych czasów. W każdym razie Polacy mają całkowicie inną historię. Polacy swoje państwo mieli przez powiedzmy 20 lat ostatnio, nie? W ostatnich kilkuset latach, nie? Mówię o II Rzeczpospolitej, bo to, co mieliśmy za komuny, jakąś namiastkę państwa, czy dzisiaj ta hybryda katolicko-komunistyczna, czyli twór okrągłego stołu, to dla mnie nie są jeszcze państwa wolnych Polaków, nie? To są jakieś, można powiedzieć, kroki w kierunku wolnej Polski, ale to jeszcze daleka droga. Także Polacy, można powiedzieć, już przez historię, kulturę nauczyli się, że państwo to nasz wróg. Państwo trzeba oszukiwać.
Umieją
państwo
sobie radzić w trudnych sytuacjach.
Państwo zawsze ci zrobi krzywdę. Państwo cię oszuka. Państwo cię okradnie. To jest mniej więcej etos myślenia, czy takie kulturowe myślenie przeciętnego Polaka w stosunku do państwa. Czyli dzisiaj państwo dla Polaków musi być bardzo elastyczne, musi mieć bardzo mało przepisów, bardzo mało restrykcji, a dać jak największą swobodę twórczą Polakom. I tu dlatego dałem przykład szczepień, bo tak jak tu i czytam wiadomości i rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym zajmują, rzeczywiście nasz system szczepień, to nie jest zasługa Dworczyka, który chce się wylansować, to niektórzy mówią, że on ma zastąpić Morawieckiego. Obajtkiem się nie udało, bo jak tylko Obajtek ściągnął Majtasy, to wyszło, wiecie, to, że nawet później już tego z Lasów Państwowych to nie bronili, tylko od razu, jak se kupił dom za 5% wartości, to już go pogonili. Ale ja się pytam, no ale czy on odda te pieniądze? Czy on odda to, co wziął, nie? Podobnie poseł Czarnecki, nie wiem, czy słyszałaś. Poseł Czarnecki w Parlamencie Europejskim powiedzieli, że złodziej. Przepraszam, uczciwy inaczej, bo nabrał kasiory. Być dana ogromna swoboda Polakom. I tu przykład szczepień. Oczywiście państwo tam dało pewne restrykcje, takie, śmakie i owakie, ale zarówno poszczególni dyrektorzy szpitali czy jakichś centrów medycznych, jak i poszczególnie, nawet poszczególne pielęgniarki, bym powiedział, nie? Naprawdę, że tak powiem, postępują bardzo racjonalnie i szczepią maksymalne ilości osób. Ja już nie będę w tę kuchnię wchodził, bo to...
Ale wiecie, nawet Niemcy.
Nie czas o tym mówić, ale Niemcy podobno przyjechali zbadać nasz system. Dlaczego ich system nie działa, a polski w miarę działa? I okazało się, że nie chodzi o system w sensie przepisów, bo tam i jeden, i drugi jest dość głupi, ale Niemiec to jest człowiek, który zrobi wszystko zgodnie z przepisem. A Polak zrobi dobrze. I tym różni się Polak od Niemca. I dlatego system szczepień w Polsce tak dobrze działa. Bo pielęgniarki, bo właściciele tych punktów szczepień państwowych, prywatnych, takich, śmakich i owakich, wiedzą, co zrobić, żeby zaszczepić jak najwięcej ludzi. A nie, żeby okulnik, że tak powiem, się zgadzał. Mają w dupie przepisy i robią to, co trzeba. I dzięki temu szczepienia w Polsce dobrze idą. Dobrze idą.
I dlatego, to jest twoja nadzieja.
I to jest wzór dla państwa polskiego, jakie ono powinno być. Żeby odbudować, i to będzie trwało dziesięciolecia, jeśli w ogóle Bóg da nam wolne państwo, w co naprawdę nie wierzę tak bardzo, bardzo mocno. Mówiłem wczoraj o tym więcej na kazaniu. Dlaczego? Można sobie to zobaczyć. To odbudowanie zaufania do państwa będzie trwało dziesięciolecia. I do tego potrzebne są uczciwe elity. Czyli nie mamy ani kogoś, kto by w ogóle myślał o tym dzisiaj, ani nie mamy kim tego zrobić. No za wyjątkiem środowiska Idź Pod Prąd.
Teraz poprosimy reklamę najnowszego magazynu Idź Pod Prąd wraz z komiksem Czas Apokalipsy i przechodzimy do Waszych pytań.
Jest! Jest! Nasz Kalkin jest już z nami! Walmy go!
Walmy go!
Gdzie twoje znamie?
Jesteś jednym z nas?
Zamknąć! Trzy słowa, skończę z wami tu na miejscu.
Polecamy nowy magazyn Idź Pod Prąd w wersji papierowej tutaj
na
naszym
w ręku.
Stoliku wraz z komiksem.
W środku
naprawdę
jest komiks.
Super się czyta, można również
sobie
dostępny
znaleźć. A nie wiem, czy wiesz, że ten Obajtek chce też Ruch sprywatyzować. To chyba wyrzucą Idź Pod Prąd.
Także
jeszcze póki jest, to kupujcie, bo zaraz PiS wyrzuci nas także i z kiosków Ruchu.
I głosy od was serdecznie dziękujemy. Krzysztof Steć. Policja to po prostu najemnicy. Służą rządzącym bez względu na to,
kto
rządzi.
Ja bym zaprotestował przed generalizacją tutaj. Na pewno, no nie wiem, jakie są te procenty, nie? Ale wydaje mi się, że przynajmniej ze 20-30% to są uczciwi policjanci i te słowa ich bardzo dzisiaj ranią. To zachowanie ich, tych kolegów, to skandaliczne ich też no, przyprawiają, że tak powiem, o smutek i wiedzą, że to na nich to odium spadnie. Także bardzo proszę, nie generalizujmy w taki sposób. Raczej starajmy się pokazywać, kto jest dobry w tej policji, a kto zły.
I Mateusz Wieczorkowski, wiele osób nawet w mojej rodzinie popiera takie pałowanie. Twierdzą, że jest pandemia, a ludzie protestują i sieją wirusa.
No i pokazywałem, że sieją wirusa także na katolickich pogrzebach, także na katolickich zlotach na Jasnej Górze. I ciekawe, czy ci z twojej rodziny, tu mówię do naszego widza, którego rodzina jest tak radykalna w tych działaniach, też by wysłał tych policjantów z pałami, żeby rozpędzać tych ludzi, czy jakieś wydarzenia religijne Prawa i Sprawiedliwości, czy to u Rydzyka, czy w Starachowicach. No i tu zapewne już, a nie, a tam to wolno, a tam, bo tam wirusa nie ma, bo tam jest sakrament, czy coś takiego. Także takie różne zaraz by były zmiany narracji. Jest część takich ludzi podkręcana takimi radykalnymi hasłami, że pałować, bić, zamykać i różne takie rzeczy. Tu podejrzewam, że media pisowskie dość mocno nakręcają tych ludzi. Jeśli oni nie korzystają z internetu, tylko są karmieni tylko papką telewizji Kurskiego, Pereiry i innych takich, że tak powiem, nominatów Jarosława Kaczyńskiego, to nic dziwnego, że oni tak o pozostałych Polakach myślą. To jest ta kampania skłócania Polaków, napuszczania ich na siebie nawzajem. No to jest ta niechlubna zasługa, a ja bym powiedział zbrodnia Jarosława Kaczyńskiego i jego bandy.
Gwinto Andrzej, ma to znaczenie zastraszania społecznego i robienia z ludzi przestępców. Jest to robienie przedpola dla całkowitej dyktatury, a kościoły rzymskokatolickie omijane szerokim łukiem.
No tak mniej więcej o tymśmy mówili trochę. Tu też Jarosław Kaczyński i Kościół rzymskokatolicki rozpoczynają wojnę katolicko-protestancką. Przecież mój proces to jest próba rozpętania kolejnego konfliktu. Tutaj pokazywaliśmy wam, jak telewizja pisowska tu w Lublinie, to pan Montusiewicz, taki zagorzały katolik neokatechumenalny, prowadzi to. Jaki paszkwil wydała w dzień mojego procesu, że telewizja nie przyszła na proces, choć wiedziała kiedy, tak żeby mnie nie spotkać, czy mojego adwokata, czyli w ogóle ani ta strona oskarżana nie miała w telewizji publicznej, gdzie my płacimy, nie? Żadnego głosu. A do tego, czyli przyszła już długo po procesie, tam już czekali ci hejterzy i dali takiego, który cały czas, obścikuje nam nogawki, wyzywa nas od sekt, sekciarzy, mnie tam miesza z błotem i tak dalej. I dali jego wypowiedź całkowicie kłamliwą, żeby podburzyć nastroje katolików przeciwko nam, mówiąc, że my obrażamy Matkę Boską. Nie? Dajcie mi jeden fragment, gdzie ja obrażam Marię, Matkę Jezusa. Jeden. Nie? Mówię o objawieniach maryjnych, mówię o wynaturzeniach kultu maryjnego, mówię o tym, że Bóg nie ma matki i tak dalej, no bo wtedy ta matka byłaby Bogiem, nie? Tak jak w różnych tych pogańskich jakichś tam balladach i romansach, czy innych tam gadkach o tych bogach, jak to się tam rodzili, Zeusy takie, śmakie i owakie. Także dali takiego człowieka, który perfidnie kłamie, żeby podburzyć nastroje przeciwko nam. A ten Montusiewicz mówi, że on tu nic nie widzi i on nie tego, wszystko dobrze bierze.
I to ma być rzetelne dziennikarstwo.
To jest jeden przykład, a Kościół katolicki rozpętuje kolejną wojnę na Mazurach tam w okolicach Ełku biskup do spółki z księdzem zniszczyli protestancki cmentarz. Wpuścili tam buldożery, koparki i tam nawet tam posłanka, ona jest z kościoła luterańskiego, z PSL-u zdaje się też tam już no, nie może tego przejść obojętnie. Zobaczcie, jak PiS buduje kolejne pole konfliktu. Kolejne pole konfliktu, żeby Polacy sobie skakali do oczu. Dlatego mówię, że to jest zbrodnia na narodzie. To jest niszczenie tego, co mamy naprawdę niewiele. Czyli tak zwany kapitał zaufania społecznego między sobą. Donosicieli, polaryzacja, napuszczania wojny religijne. To wszystko robią pisowcy. Ja nie wiem, czy oni są świadomi tej zbrodni na narodzie, czy głupi. To tego jeszcze nie wiem. To powinien sąd wolnej Polski starać się to rozwikłać, ale niezależnie czy głupi, czy nasłani, powinni zostać ukarani.
I komentarz Ania Draus. Trybunał Stanu to śmieszna sprawa. Kara, jaka im grozi, to 5000 zł i zakaz brania w życiu publicznym udziału przez 5 lub 10 lat. Najpierw trzeba zmienić tę ustawę. Co myślisz?
No kato komuna się przygotowała. Zobaczcie, jak biskupi katolicy i zbrodniarze komunistyczni Kiszczak i Jaruzelski przygotowali wszystko, że nawet jak już by doszło do tego skazania tych morderców, winowajców, zbrodniarzy i tak dalej z tej opcji katokomunistycznej, to grozi im kara 5000 zł.
I następny komentarz, biznes Pieterz. Coś trzeba zrobić z tymi, co nie przestrzegają noszenia maseczki. Żona pracuje na covidowym 12 godzin na dobę w kombinezonie i widzę, jak coraz bardziej jest wykończona, ratując między innymi takich ludzi.
Tak, to jest straszny problem, ale z tym już się nic nie zrobi. Z tym już się nic nie zrobi. Tutaj te pałowanki policyjne to już nic nie dadzą. To miałeś, chamie, złoty róg, można powiedzieć. Miał rząd, zobaczcie, jaki posłuch miał rok temu rząd, kiedy pierwszy lockdown ogłosił.
Polacy schowali się do swoich domów
praktycznie
rok temu, w marcu.
Było zero. Zero życia społecznego. Polacy zrozumieli, że to jest agresja chińskich komunistów, że to jest coś poważnego, że trzeba zastosować się do... Nie mamy nic innego, nie mamy jeszcze leku, nie mamy szczepionki, zastosujmy to, co mamy. Nie? I rzeczywiście była wielka dyscyplina społeczna. Potem Boże Ciało, czyli dla Kościoła katolickiego otworzono kościoły, procesje i tak dalej, czyli w dupie mamy restrykcje. No przecież jak miesiąc wcześniej, wiecie, nie wolno było prawie, że wyjść na ulicę, do lasu nie wolno było wyjść, a teraz na procesję Bożego Ciała możesz iść, no to coś tu jest nie tak, a nic się nie zmieniło, zachorowań więcej, nie? Także później te pseudowybory, pamiętacie, ile pieniędzy zmarnowano i tak dalej, i tak dalej. Także miałeś, chamie, złoty róg, tu już nic nie pomoże. Tu już teraz tylko droga izraelska, czyli masowe, szybkie szczepienia. I o tym już mówiłem tutaj, naprawdę dość dobrze się dzieje. Najpierw Unia Europejska nas tu oszukała i nie dostaliśmy szczepionek, stąd było zahamowanie tego procesu szczepień. Teraz coś tam się ruszyło i naprawdę to hula, tam ponad 200 tysięcy dziennie wyszczepionych, a może i więcej, także to są bardzo dobre wyniki. I tu wielkie podziękowania dla tych wszystkich, którzy naprawdę z poświęceniem pracują przy szczepieniach. To są pielęgniarki, to są lekarze, to są właściciele poradni i tak dalej, i tak dalej. Pytasz o te maseczki. No to ci powiem i o tych przeciążonych pracowników medycznych tu. Zapewne chodzi o kogoś z personelu z poziomu pielęgniarek. No to jeden z naszych widzów ze Śląska Cieszyńskiego mówi tak. No robią lockdown, zamykają wszystko. A wiecie, co otworzyli teraz? Sanatoria. Otworzyli sanatoria. Do tej pory sanatoria były zamknięte, to sprzed paru tygodni. Wtedy pielęgniarki, które normalnie pracują w sanatoriach, były do dyspozycji czy w punktach szczepień, czy w izolatoriach, które przecież w części tych, czy lżejsze przypadki można było tam, czy ludzi na kwarantannie, czy różne takie rzeczy, tam te pielęgniarki mogły być zatrudnione, czyli była spora pula rezerwy dla różnych tych instytucji walczących z chińską zarazą, bo były zamknięte sanatoria i te pielęgniarki były do dyspozycji ten. Teraz otworzono największy lockdown, a oni otwierają sanatoria. Te pielęgniarki idą do sanatoriów, no bo tam i tam oczywiście już zakażenia się pojawiają, już ogniska koronawirusa, już jest zakażanie, a tam, gdzie jest walka z COVID-em, nie ma personelu. To jest właśnie zbrodnia kolejna rządzących. No to tak właśnie rządzi. Mówię, pijana małpa z brzytwą lepiej by zarządzała niż ekipa PiSu.
Dzisiaj wiele gorzkich, ale prawdziwych słów na temat rządu Prawa i Sprawiedliwości, a my przypominamy o akcji hashtag support pastor Chojecki. Jeśli chcesz wyrazić swoje wsparcie dla pastora Pawła Chojeckiego, który jest ścigany przez prokuraturę
ścigany, to nie wiem,
rządu
ścigany, ja nigdzie nie uciekam,
oskarżony za krytykę prezydenta i katolickich dogmatów. Otrzymaliśmy wiele zdjęć od was, już teraz możecie przesłać je na adres kontakt@ispodprat.pl. Wczoraj na nauczaniu pokazywaliśmy również poruszający film od Grzegorza. Widzicie jego baner teraz na slajdzie. Dużo, dużo sygnałów wsparcia i wiem, że masz jeszcze podziękowania dla pastora Michała Iżowskiego z Kościoła Chrześcijańskiego Zwycięstwo, który tak zaangażował się.
Oczywiście, wiecie, popierają nas ludzie, którzy niekoniecznie się z nami zgadzają i z którymi my niekoniecznie się we wszystkim zgadzamy, ale przynajmniej rozumieją to, co jest wolność tu, jeśli chodzi o Kościół Zwycięstwo, przynajmniej zgadzamy się, jeśli chodzi o sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte i o zbawieniu z łaski, tylko w Chrystusie, tylko z łaski, nie przez żadne katolickie sakramenty, nie przez pośrednictwo jakichś świętych, nie wiadomo kogo i tak dalej. Także tutaj, no to pierwszy Kościół, który oddolnie, że tak powiem, zaczęli zbierać podpisy w tym Kościele, to jest Kościół z nurtu zielonoświątkowego, czyli teologicznie nie po drodze nam, ale po drodze nam, jeśli chodzi o wolność i o walkę o wolną Polskę. Także bardzo, bardzo dziękuję zarówno pastorowi, jak i też Gabrieli, która była kiedyś tu u nas. Świadectwo jej część naszych widzów mogło zobaczyć. Także widać, że ci ludzie też, ci nasi bracia i siostry w Chrystusie oglądają telewizję Idź Pod Prąd i nie mogą zdzierżyć to, co ekipa prokuratura pisowska teraz próbuje zrobić. Najpierw z pastorem Chojeckim, no a potem oczywiście z następnymi, bo taki jest ich plan.
Bardzo dziękujemy za wasze wsparcie. Oczywiście będziemy was dalej informować, co się dzieje z procesem pastora Pawła Chojeckiego. To był program Idź Pod Prąd, dogrywka jeszcze dzisiaj na żywo, a o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka. O 19:00, uwaga, wraca serwis informacyjny w nowej formule.
Czyli dzisiaj wracamy do pełni nadawania.
Do pełni nadawania.
Najpierw serwis będzie, a potem o 20:30 narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy Ewangelia Mateusza. Zaczynamy.
Zapraszamy na 20:30. Teraz jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Ja tobie również. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Już 2 dni mówię do was o tym plakacie. Nie dajemy wiary, dajemy wolność. Przedstawiłem już w poprzednich dniach 2 pierwsze kłamstwa, a teraz trzecie. To trzecie znajduje się w podpisie. Fundacja Wolność od religii. Oczywiście bardzo mi się to podoba. Wolność od religii. Religia to są wymysły ludzi na temat Boga i ja jestem też za tym, żeby uwalniać ludzi od religii. Ale jak? Czy przez ateizm lub agnostycyzm? Absolutnie nie. Wolność od religii, czyli od ludzkich zabobonów na temat Boga, przychodzi z całkiem innej strony. Otwórzmy list do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety od 19 do 23 wam przeczytam. Apostoł Paweł, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Inaczej mówiąc, jeśli nie czcisz prawdziwego Boga, będziesz czcił jakieś bałwany, czy to w postaci bóstw, czy też w postaci na przykład pieniędzy, sławy. I prawdziwemu, nie ateizm, nie agnostycyzm daje wolność od religii, tylko żywy Bóg, Jezus Chrystus.
Kwietnia 2001 roku zmarł w szpitalu były szef Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w rządzie Jerzego Buzka, Jacek Dębski. Kilka godzin wcześniej został postrzelony w głowę. Przywieziono go do szpitala w bardzo ciężkim stanie i pomimo operacji zmarł. Według zeznań Haliny Galińskiej, która wywabiła go z restauracji Cosa Nostra, zabójcą był Tadeusz Miziuk, pseudonim Sasza, a zabójstwo zlecił Jeremiasz Barański, Baranina, gangster specjalizujący się w handlu dewizami i porwaniach dla okupu, w przeszłości współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Miziuk został aresztowany, ale znaleziono go powieszonego w celi. Barański przebywał w Wiedniu, gdzie 2 lata później również znaleziono go powieszonego w areszcie śledczym. Skazano więc tylko Galińską za współudział w zabójstwie. Jacek Dębski zaczął swoją karierę polityczną w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Następnie był członkiem Narodowego Odrodzenia Polski, Ruchu Młodej Polski, Unii Polityki Realnej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Koalicji Konserwatywnej i Akcji Wyborczej Solidarność. Z jednych partii wyrzucano go, z innych odchodził sam. Jako szef Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki dążył do usunięcia prezesa PZPN Mariana Dziurowicza, którego oskarżał o nadużycia finansowe. Zarządy klubów piłkarskich poparły Dębskiego w tym konflikcie, ale ponieważ UEFA zagroziła wykluczeniem polskich klubów z rozgrywek, Dębski odwołał swoją decyzję o zawieszeniu zarządu PZPN. W lutym 2000 roku w wywiadzie dla Gazety Wyborczej stwierdził, że był namawiany do szukania kompromitujących materiałów na Aleksandra Kwaśniewskiego i Stefana Paszczyka. Został za to usunięty z AWS i z rządu. Czemu zginął, do dzisiaj nie wyjaśniono.